bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Celem edukacji włączającej jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Nie dotyczy to tylko osób z niepełnosprawnościami, choć my oczywiście na nich będziemy się skupiać. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Mówić dziś będziemy o pilotażowym programie funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. W całym kraju w tym pilotażu biorą udział 23 ośrodki. W Białymstoku realizuje go specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Waldemara Kikolskiego, a Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi kampanię informacyjną.
1/3 uczniów wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne z różnych powodów, na przykład niepełnosprawności, trudności w uczeniu się lub zachowaniu. Dlatego często są wyłączani z grupy. W edukacji włączającej każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole. Ten model sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, a także w wielu przedszkolach i szkołach w Polsce. Sprawdź, czym jest edukacja włączająca.
Sprawdzamy więc razem z liderką specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą w Białymstoku, Grażyną Dattelbaum.
Takie centra powstały jako projekty pilotażowe, których zadaniem jest możliwość sprawdzenia, czy model opracowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki, model dotyczący właśnie funkcjonowania centrów, czy on w rzeczywistości sprawdzi się i też jakie będą rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju tej formy wsparcia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Nasze białostockie centrum sprawuje opiekę nad 10 placówkami oświatowymi. To są 2 przedszkola, to są szkoły podstawowe, to są szkoły ponadpodstawowe, w tym branżowe. W każdej takiej szkole jest powołany koordynator edukacji włączającej, który jednocześnie jest też w szerokim rozumieniu członkiem specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą.
Wśród tych placówek są m.in. 7 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 43, a koordynatorkami w tych szkołach są odpowiednio Małgorzata Kiluk i Katarzyna Gromotowicz.
Mamy trochę osób, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównie są to osoby, które mają autyzm lub zespół Aspergera. Mamy też osoby z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dosyć sporo jest też takich osób w naszej szkole.
Nie było żadnych obaw, żeby takie osoby przyjmować do szkoły ogólnodostępnej?
Nie było. Nasza szkoła jest otwarta. Staramy się dostosować nasze metody i formy pracy do potrzeb każdego z uczniów, którzy potrzebują być w tej naszej szkole ze względu na profile, które tutaj u nas funkcjonują.
A co musieliście zmienić albo jak się przystosować? I jeśli chodzi o sprawy techniczne na przykład, ale też i o sprawy mentalne, no bo to też trzeba zmieniać.
Muszę powiedzieć, że jesteśmy w procesie, ponieważ dopiero zaczynamy, więc dużo jeszcze przed nami. Mentalnie musimy się przygotować do tego, troszeczkę to swoje myślenie zmienić. To jest rzeczywiście dosyć trudne często, ale małymi kroczkami to robimy. Staramy się brać udział w szkoleniach jako kadra. Też robimy takie spotkania, konsultacje, szkolenia dla rodziców. Też informujemy o tym wszystkim, co się dzieje w projekcie uczniów, więc też wychodzę często na takie spotkania z uczniami, więc powolutku mam nadzieję, że będziemy robić taki właśnie krok naprzód, żeby tacy uczniowie mogli też tutaj dobrze w pełni się rozwijać.
A musieliście zmienić jakieś metody nauczania na przykład w takich klasach?
Staramy się zmienić te metody, staramy się podchodzić bardzo indywidualnie do każdego ucznia, przede wszystkim dobrze zdiagnozować każdego ucznia i jego potrzeby, bo to jest podstawa. Powolutku też wdrażamy różne rozwiązania. Też są osoby, które zajmują się takimi zajęciami psychologiczno-pedagogicznymi dla takich uczniów, więc też tutaj specjalistów troszeczkę jest więcej. To jeszcze dużo przed nami na pewno, bo to są początki, ale wierzymy, że przy takim wspólnym udziale wszystkich, czyli i nauczycieli, i rodziców, i uczniów, będziemy mogli rzeczywiście być taką szkołą otwartą, szkołą życzliwą, szkołą pełną empatii też i zrozumienia, w której każdy uczeń znajdzie dobre dla siebie miejsce.
Bo to też jest taka duża lekcja empatii ze strony uczniów bez tych specjalnych potrzeb, bo rozumiem, że nikt nie ukrywa, że w danej klasie jest ktoś ze specjalną potrzebą, że też rozmawiacie z uczniami o tym, że może czasami trzeba troszeczkę inaczej podejść do kolegi czy koleżanki.
Tak, staramy się to robić też, żeby uczniowie uczyli się takiej otwartości na drugiego człowieka. Też podczas takich zajęć z uczniami rozmawiamy na ten temat, że każdy przychodzący tutaj młody człowiek przychodzi po pierwsze z tym takim swoim plecakiem, w którym ma potrzebne mu rzeczy, ale też przychodzi z takim plecakiem, w którym jest cała historia jego życia. To, co gdzieś przeżywa wewnętrznie, to, co jest dla niego trudem, co jest jakąś słabością. Czasami w rodzinie są różne trudności i problemy, więc to jest też coś takiego, takiego niewidzialnego, gołym okiem, co rzeczywiście też wpływa na każdego człowieka tak naprawdę i też na takiego człowieka, który jest w okresie dojrzewania. Więc staramy się tak właśnie mówić o tym uczniom, żeby w taki sposób też siebie postrzegali.
To szkoła ponadpodstawowa, a jak jest w podstawówce?
U nas też jest dużo uczniów z orzeczeniem, też mamy uczniów z opinią. I nawet takich uczniów, którzy nie są zdiagnozowani, ale widzimy jakiś problem. Myślę, że szkoła jest dostosowana, staramy się, nauczyciele naprawdę robią wszystko, starają się, żeby ten program był dostosowany, testy, żeby były dostosowane do każdego ucznia. U nas przeważnie są uczniowie z Aspergerem i z autyzmem i jeszcze mamy dwóch uczniów z lekkim upośledzeniem.
Gdy nie widać specjalnej potrzeby, tak nazwijmy to gołym okiem i nie mówimy tutaj na przykład o niepełnosprawności ruchowej, to czasami ciężko też jest to stwierdzić. A czy rodzice wciąż mają obawy, żeby diagnozować uczniów i nie myślą o tym, że tak naprawdę orzeczenie pomogłoby w pokonywaniu różnych barier, na przykład w nauce?
Zgadzam się. Jest jeszcze ta obawa, bo jest tak jakby naznaczenie, tak, że no po co ja będę robiła temu dziecku orzeczenie, przecież to będzie wiadomo, że jest inne, gorsze, a to niekoniecznie, bo jeśli ma dziecko orzeczenie o tym kształceniu, możemy dla niego stworzyć jakieś inne warunki i zaproponować zajęcia rewalidacyjne czy inną pomoc. Ja rozumiem, rodzice się boją tego, bardzo się boją naznaczenia swoich dzieci, że będą wytykane w klasie, bo wiadomo, że dzieci są różne.
Szczególnie w podstawówce.
Tak, szczególnie w podstawówce mogą być zgryźliwe i uszczypliwe w pewnych momentach, ale no i jest ta obawa, jest rodziców bardzo obawa, chociaż namawiamy, jeśli zauważymy, że jakieś dziecko potrzebuje jakiejś diagnozy, staramy się nakłonić. Możemy zaproponować jakąś osobę z zewnątrz, specjalistę, który nas wspiera. Wspiera nas na przykład pani psycholog. Tłumaczy, że jednak to jest potrzebne, żeby rodzice się nie bali tego orzeczenia, że to nie tylko szkoła 1-8, ale później jak pójdzie dziecko do starszej szkoły, nie wiem, wybierze liceum czy technikum, jest to bardzo przydatne.
Mówimy o pokonywaniu barier mentalnych, o łamaniu stereotypów, ale drugą sprawą są bariery architektoniczne. Szkoły nasze budowane wiele, wiele lat temu nie do końca są przystosowane i bez generalnych remontów chyba trudno czasami szkołom przyjmować je z dzieci na przykład na wózkach.
Tak, to prawda. Jako siódme liceum mamy tutaj centrum Wierzbowa, bardzo blisko są to budynki połączone, nasza szkoła i to centrum i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ tutaj no, osoby będące na wózkach inwalidzkich też mogą do tej szkoły się dostać. Natomiast kwestia jeszcze jest tego typu, że oczywiście część zajęć jest na parterze, ale mamy też te wyższe piętra i tutaj potrzebna by była czy przebudowa, czy remont, gdyby więcej było takich osób. Więc pierwsze kroki zostały poczynione, natomiast na pewno też jeszcze sporo przed nami.
U nas jest jeden chłopczyk na wózku, no i na pierwszym poziomie odbywają się zajęcia. Nie mamy tej windy i nad wyższe poziomy, no nie ma jak. Przydałaby się winda, ale wiemy, że nie mamy na to funduszy, no i niestety.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że też można zorganizować tak zajęcia?
Można, tak. I są tak zorganizowane zajęcia, żeby się odbywały i żeby wszystkie dzieci były w miarę zadowolone i dało się jakoś, dało.
Czyli jak się chce, to...
Jak się chce, to tak.
Można.
Tak.
Bez barier.
Edukację włączającą możemy traktować jako edukację dla wszystkich. Taka pewnie futurystyczna, może trochę nierealistyczna idea, że w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej znajdzie swoje miejsce każdy człowiek, każdy. A wiemy, że społeczeństwo różnicuje się, pojawiają się zróżnicowane potrzeby, w tym oczywiście zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Wobec tego ideą edukacji włączającej jest otworzenie szkoły szeroko dla wszystkich osób. Oczywiście to nie jest prosta idea, to nie jest łatwe, chociaż w krajach Europy i nie tylko ona jest realizowana, właśnie w Polsce też. W Polsce od wielu lat co roku zwiększa się ilość dzieci, które trafiają do szkolnictwa ogólnodostępnego. Jakość pracy pewnie wymaga doskonalenia i temu też będzie służyło powołanie centrów, o których rozmawiamy. Po pilotażu te ośrodki będą dalej funkcjonowały. Mają być powołane w każdym powiecie. To będzie takie właśnie wsparcie dla szkolnictwa ogólnodostępnego.
Jak duże to ma znaczenie, żeby do tych szkół ogólnodostępnych takie osoby mogły chodzić, tam z rówieśnikami się spotykać, tam się uczyć.
Polski system kształcenia specjalnego nie jest zły. My mamy naprawdę bardzo duży dorobek, jeśli chodzi o pracę z różnego typu niepełnosprawnościami. Ale proszę sobie wyobrazić, to jest praca w grupie wyizolowanej. I nawet jeśli dokładamy wszelkich starań, żeby otworzyć się na środowisko zewnętrzne, to jednak te dzieci w szkole specjalnej spotykają się z takimi samymi dziećmi, na przykład niepełnosprawnymi intelektualnie, a potem kończą szkołę, idą w świat i okazuje się, że jeśli chodzi o kompetencje społeczne, o kompetencje związane z ich rozwojem emocjonalnym, one po prostu sobie mogą nie poradzić. Nie mówię, że wszystkie, ale takie przypadki są i idea edukacji włączającej ma temu między innymi też zapobiegać.
Ale nie chodzi tu też o likwidację szkół specjalnych.
Nie, nie, nie. Chodzi o otwarcie szkół specjalnych na nowe możliwości, na nowe kompetencje, bo w tym centrum przecież są osoby pracujące w szkolnictwie specjalnym. My w ramach pilotażu musimy się uczyć też, jak pracować ze szkołą ogólnodostępną. My jesteśmy specjalistami w swoim obszarze pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Szkoła ma nauczycieli, którzy są dydaktykami wysokiej klasy, specjalistami, przedmiotowcami i my musimy stworzyć kompilację tych dwóch doświadczeń. Więc myślę, że mogą szkoły specjalne troszeczkę się przekształcać, chodzić w inne obszary działalności, ale bardzo głęboko wierzę i na tym by mi zależało, żeby szkolnictwo specjalne, specjalistyczne, dedykowane dzieciom, które, mówmy odważnie, nie znajdą swojego miejsca w szkole ogólnodostępnej, żeby ono pozostało i dalej się rozwijało.
A na czym polega pilotaż?
Pilotaż realizowany jest według modelu. W modelu opisane są działania, które możemy realizować. Oczywiście jest to wsparcie przede wszystkim dla nauczycieli. Eksperckie, doradcze, również dla dzieci i rodziców. To jest też taka próba informowania, promowania i wpływania na proinkluzyjne postawy. A na przykład takim konkretem jest to, że już za parę tygodni uruchomimy wypożyczalnię sprzętu, rozumianego jako sprzęt rehabilitacyjny, ale bardziej jako specjalistyczne środki dydaktyczne, które mają usprawnić realizację procesu edukacyjnego w szkole ogólnodostępnej. W tej chwili jesteśmy na etapie zamawiania i zakupowania. Szkoła, która będzie miała dziecko na przykład z niepełnosprawnością wzroku, będzie mogła na czas pobytu tego dziecka w szkole wypożyczyć sobie potrzebny sprzęt, czy to pętlę indukcyjną i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy dwutorowe działania, takie właśnie edukacyjne, eksperckie, doradcze, ale też takie bardzo konkretne. Założeniem pilotażu jest to, żeby reagować na potrzeby szkoły, żeby to szkoły nie były zarzucane propozycjami, tylko żeby one sygnalizowały, co jest im potrzebne i w jaki sposób możemy im pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby.
Można przełamać różne bariery, ale czy, Pani zdaniem, wszystkie? To znaczy budynki starych szkół, które budowano niedostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchu na przykład, które nie mają windy, które mają za wąskie drzwi, i tak dalej. Czy one będą mogły kiedykolwiek bez jakiegoś gruntownego remontu być tą szkołą z edukacją włączającą?
Myślę, że nie. Natomiast mówiąc o edukacji włączającej, patrzmy na nią jako na proces. Proces zmian, które będą następowały, ale odwróćmy się, one już następuje. Stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności 20 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jeżeli zależy nam na tym, żeby społeczeństwa były społeczeństwami otwartymi, to w tą podróż w kierunku edukacji włączającej trzeba się udać. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak długo ta nasza podróż będzie trwała. Może cały czas. Może ciągle będą pojawiały się nowe bariery, które trzeba będzie pokonywać, no ale spróbujmy.
Jakie korzyści dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dla innych też osób, które mogłyby skorzystać na tej edukacji włączającej, Pani widzi już teraz?
Ja widzę taką potrzebę integrowania, potrzebę, a może nawet dalej niż integrowania. Lata praktyki pokazały, że my już jesteśmy na tym etapie, kiedy w wielu przypadkach niepełnosprawność nie budzi naszego zdziwienia i nie budzi też tendencji do tego, żeby taką niepełnosprawność gdzieś spychać na margines. Jeśli chodzi o obszar taki psychologiczny, społeczny, to ta korzyść powinna być widoczna w rozwoju osobowym osoby z niepełnosprawnością, ale popatrzmy też, zadajmy sobie pytanie, czy funkcjonowanie osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi w dobrze zorganizowanym systemie edukacyjnym nie będzie przynosiło korzyści całej grupie, tak?
Tak, bo to właśnie miało być kolejne pytanie.
Tak.
Jakie korzyści będą mieli też ci, którzy będą pracować z tymi osobami? Mm-hmm. Pracować i uczyć się razem, spędzać czas.
Tak, tak. Ja myślę, że to są najważniejsze korzyści. Utrwalanie takiej empatycznej postawy wobec różnorodności. Nie zawężam tylko do kwestii niepełnosprawności. Takie wychowanie młodych ludzi no, w duchu przyjaźni i sympatii wobec inności, bo ta inność może mieć obraz. Mi się wydaje, że z psychologicznego punktu widzenia są to naprawdę korzyści ważne, ale ja też widzę bardzo dużo trudności związanych z koniecznością wprowadzenia i zmian programowych, zmian organizacyjnych, z koniecznością zmienienia też profilu kwalifikacji nauczycieli. Matematyk musi nabyć kompetencje do organizowania pracy w grupie, w klasie ze zróżnicowanymi bardzo potrzebami i tak dalej, i tak dalej. Tego naprawdę tych wyzwań jest bardzo dużo.
Bo mówiliśmy o wyzwaniach architektonicznych, o takich barierach technicznych, nazwijmy to, ale są też te bariery społeczne.
Tak.
To myślenie, które trzeba zmienić.
Tak. Tak, zdecydowanie tak. I im wcześniej rozpoczyna się ten proces takiego uwspólnienia edukacji, tym myślę, że efekty będą lepsze. Mówiąc im wcześniej, to mam na myśli im dziecko jest młodsze. Jeżeli spotyka się w przedszkolu, dlatego obejmujemy wsparciem dwa przedszkola, w szkole podstawowej i tak dalej, i tak dalej. W życiu dorosłym mam nadzieję, że to zaowocuje.
Jak długo trwać będzie pilotaż? Kiedy te wnioski przekażecie i kiedy ta już dalsza praca nad tą edukacją włączającą może się zacząć?
Ona trwa w dalszym ciągu. Ten projekt jest jednym z projektów, który jest realizowany. Ten pilotaż kończy się w czerwcu 2023 roku.
Szkoła ogólnodostępna to szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na jego potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. To szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym szkoły. I tak jest między innymi przesłanie tego pilotażu.
Bez barier.
I na koniec informacja o trwającej kampanii podatkowej. Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Podlaskim Związkiem Niewidomych pomaga w rozliczeniu z podatku za ubiegły rok osobom z trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się. Osoby niewidome i niedowidzące mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Łomży w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ulicy Polowej 57C jutro od 13 do 15. Także jutro, ale o 9:00 w Białymstoku przy ulicy Dziesięciny 59 pracownicy pierwszego Urzędu Skarbowego organizują dyżur w Polskim Związku Głuchych i tam będą pomagać rozliczyć się z podatku za 2021 rok osobom głuchym i niedosłyszącym. W celu sprawnej i szybkiej obsługi podczas tych dyżurów, a także uzyskania precyzyjnych odpowiedzi na pytania, podatnicy powinni zabrać ze sobą kopię zeznania za 2020 rok, informacje od płatnika za 2021 rok oraz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.